Za dwa tygodnie rozpoczynamy Adwent, czyli nowy rok liturgiczny. I ta niedziela, i kolejna niedziela to będą teksty, w których usłyszymy bardzo dużo obrazów apokaliptycznych. To jest literatura apokaliptyczna, ale nie opowiada o czasach apokaliptycznych. To dość ważne. Dzień Pana, bo o tym są te dzisiejsze wszystkie czytania, to taki moment, w którym teraźniejszość pokazuje nam, że nie jest wszystkim, co widzimy. I prośmy dzisiaj w tej Eucharystii, by to wszystko, co usłyszymy w tej liturgii dzisiejszej, otwierało nas na przestrzeń obecności Boga w Twoim i w moim życiu takim, jakie to życie w naszym historii jest. Najpierw psalm, bo to ważne, żebyśmy ten kontekst mieli, go gdzieś w sobie nie zgubili. Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie. Kiedy tak śpiewaliśmy w refrenie, to nie śpiewaliśmy o tym, Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze. I sobie myślimy, przyjdzie taki moment, kiedy ci, którzy mi kuku zrobili niesprawiedliwie, ich Pan Bóg wtedy upokorzy. Takim tak odda, i że to będzie takie sprawiedliwe. Sprawiedliwość Boża nie jest zemstą. My często sprawiedliwość utożsamiamy z zemstą w takim czy innym rozumieniu. Sprawiedliwość Boża jest miłosierdziem i kiedy słyszymy o tym, że Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie, to znaczy, że każdemu da to, czego ten człowiek naprawdę potrzebuje. To nie jest o karze, to nie jest o jakimś odwecie, to nie jest o zemście. Tylko sobie nagle pomyślmy w ten sposób, że ten człowiek, który mnie skrzywdził, bo myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie na tej planecie krzywdy niezasłużonej, niesłusznej, że ten człowiek, który to mi uczynił, paradoksalnie ja też to zrobiłem, ale kiedy myślimy o innym, to dostanie ten człowiek to, czego naprawdę potrzebuje. Ja dostanę to, czego naprawdę potrzebuję, jeśli mam w sobie czasami ochotę kogoś tak upokorzyć. No bo ktoś mnie skrzywdził. Bóg nie czyni odwetu, Bóg nie czyni zemsty. To jest najważniejsze, żebyśmy tego nigdy nie zgubili. Niestety będziemy to gubić, bo będziemy na Boga projektowali swoje, taką to się ładnie nazywa, duchowość, religijność ludyczna, taka bardzo ludzka, taka bardzo mierząca się sprawiedliwości, jak my wyobrażamy sobie sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwość Boża nie jest naszym sądem, bo w sądzie jest wyrok i kara. Kiedy słyszymy o sądzie Bożym, tam nie ma wyroku i kary. Tam każdy dostaje. Dlatego to jest obrazoburcze, dlatego to jest, nam się nie mieści w głowie, bo Królestwo Boże nie jest z tego świata. Okay? To jest dość ważne, żeby tego nie zapomnieć. I to był psalm, który słyszeliśmy. Teksty apokaliptyczne, które słyszymy dzisiaj, akurat Malachiasza, list do Tesaloniczan i fragment Ewangelii Łukasza, jeszcze za tydzień też usłyszymy kolejne fragmenty apokaliptyczne, to warto znów pamiętać, to nie są teksty o czasach apokaliptycznych. Czyli, że kiedyś był wielki wybuch i powstała ziemia, no i kiedyś przyjdzie znowu taki wielki wybuch i wszyscy wyparujemy. I kiedy się przyjdzie ten moment, że coś w nas uderzy, no teraz jakaś kometa Atlas leci, może jednak zakręci i w nas walnie i wszyscy wyparujemy, tak jak dinozaury, to nie jest opowieść o czymś takim, że taki moment przyjdzie. To nie jest, kiedy to się wydarzy i jak to się wydarzy. Czasy apokaliptyczne i literatura apokaliptyczna to jest literatura, której zadaniem jest odkrycie, odsłonięcie. Tyle znaczy dosłownie apokalipsa. Odkryć, odsłonić, wejść w tajemnicę, w której, i tu trzeba dokończyć, Bóg ma ostatnie słowo. Teksty apokaliptyczne są najbardziej radosnymi tekstami, że Bóg jest. że Bóg zawsze był, zawsze będzie i doświadcza się Go wtedy, kiedy rozsypuje nam się świat, taki jak go poukładaliśmy. To jest ważny kontekst, żebyśmy zrozumieli teksty, które słuchamy i nie wyobrażali ich sobie w jakimś czasie, który nadejdzie, tylko sobie myśleli, kiedy w moim życiu rozsypał mi się świat. Kiedy miałeś apokalipsę ostatnio? Dzisiaj rano? Pożarliście się, pogłóciliście się? Masz wrażenie, że już ci się nie chce żyć, bo już wszystko jest do niczego? Jejku, już kolejny tydzień. Boże, za chwilę Boże Narodzenie. Boże Narodzenie już od 2 tygodni jest w sklepach. No, za chwilę już Wielkanoc będziemy kupowali. Za tydzień pewnie w sklepie się pojawią króliki. Jak tak dalej pójdzie, będziemy takie tempo mieli przeżywania wszystkiego w handlowych przestrzeniach. To nie jest o czymś takim. Więc w takim razie przyjrzyjmy się tym tekstom. Fragment tekstu Malachiasza, proroka. Jesteśmy między 6 a 5 wiekiem przed naszą erą. To jest moment reform w Izraelu, które te reformy w kraju wspiera Ageusz i Zachariasz. Pojawiają się kolejne autorytety, które chcą odbudować tożsamość państwa. Tożsamość, która jest związana z Bogiem Jahwe, który daje im ziemię. Słabnie kult. Izraelici zaczynają się mieszać z kulturami ościennymi i prorok opowiada i wszyscy czują, że jest słabo. Że takie nie wiadomo, co się z tym naszym z nami dzieje. Niby chcemy się tak jakoś ogarnąć, ale słabo idzie. I wtedy prorok Malachiasz, dokładnie znaczy mój wysłannik, który nie jest jedną osobą, tylko jest myślą, która była przekazywana przez różnych ludzi, mówi, przyjdzie taki dzień, który oczyści lud. Oto nadchodzi dzień palący jak piec. Możesz być spokojna, spokojny. Przychodzi taki dzień, który jest dniem Pana. Jest taki dzień. Przychodzi, oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą. Więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan. Przyjdzie taki moment, w którym wszystko, co w Tobie i we mnie jest jałowe, zniknie. I przyjdzie nie dlatego, że my coś zrobimy, tylko dlatego, że Pan w Twoim i w moim życiu się pojawi. A w jaki sposób się pojawi? Dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Kiedy ty i ja, pisze prorok Malachiasz, jesteśmy w 6 wieku przed naszą erą, pamiętajmy. Kiedy ty i ja w swoim poszukiwaniu w życiu zwrócimy się ku Bogu. Tak oczyści się twoje i moje życie. Bo Bóg nie wprowadzi ciebie i mnie w religijność i w pobożność, tylko da Tobie i mi nowy sposób patrzenia na życie. Także to, co jest słomą w Twoim i w moim życiu, spłonie. Będzie bez wartości. Czytaj inaczej, oczyści się Twoje i moje życie. To nie jest o karze. To nie jest w czasach ostatecznych. To jest o dniu, który jest teraz. Teraz jest Dzień Pana. Za każdym razem 6 wiek przed naszą erą, kiedy Ty i ja zwracamy się ku Panu. Ku Bogu. Malachiasz chce przypomnieć fundamentalną regułę, bo zaczynają odbudowywać świątynię. Pierwsza odbudowa świątyni. Odbudowa świątyni nie wystarczy. Nie wystarczy twoja i moja religijność. Tylko by wszystko było czynione ze względu na mnie, na Boga. Nie ma znaczenia, że przywrócimy religijność, bo to nie religijność nas zbawia. Zbawia nas doświadczenie spotkania w naszym życiu Boga, który daje nam wolność. I kiedy mamy w sobie to doświadczenie, bo zwracamy się ku Niemu i doświadczam wolności, staję się świadkiem dla innych. To chce powiedzieć Malachiasz. Chodzi o to, żebyśmy gdzieś się w tym wszystkim sami nie pogubili. I to jest pierwsze czytanie. Myślę, że więcej nie trzeba tego jakoś eksplorować. Drugie czytanie to list do Tesaloniczan. Paweł pisze dwa listy do Tesaloniczan, pierwszy i drugi. One są bardzo blisko obok siebie i zasadniczo dużo się tam w tej wspólnocie nie zmieniło. Między pierwszym listem a drugim listem jesteśmy w momencie, w którym mamy prześladowania. To jest rok 51-52. Jeszcze jest nieskończona świątynia w Jerozolimie. Pamiętamy, że ona jest długo odbudowywana, więc jeszcze nie jest skończona. Chrześcijanie zdają sobie sprawę, że prześladowania są trudne, coraz trudniejsze, bo traci się życie, nie tylko majątki, ale w ogóle życie. Niektórzy wpadają na genialny pomysł i rośnie taka herezja, że czasy eschatologiczne tak są teraz. Czyli ktoś bierze na poważnie słowa Malachiasza i mówi, tak są teraz. Więc czekajmy, aż Pan nas zabierze. Przestają pracować. I Paweł mówi, o głupcy, jak możecie myśleć, że Dzień Pana to jest taki rodzaj uduchowienia, takiej dysocjacji od życia, w którym wszystko, co robimy, nie ma znaczenia i my nagle tak odfruwamy. To samo działo się na Górze Przemienienia, kiedy apostołowie weszli z Jezusem na Górę Przemienienia, Tabor, pojawił się Mojżesz i Eliasz i nagle oni mówią, o, jak ładnie, jak cudownie, jak pięknie, postawmy namioty i zostańmy tu. Chcemy w tym takiej duchowości, która jest taka piękna, taka nie ma tych trosk doczesnych, zostać na zawsze. Pamiętacie ten fragment? Wtedy odzywa się głos z nieba, to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Bum, wszystko znika. Jezus mówi, wracamy. Tylko nie mówcie o tym teraz, bo nie zrozumieją. No, dramatyczne doświadczenie dla apostołów, którzy chcieli, żeby było tak miło, tak ładnie. I teraz pozwólcie sobie popatrzeć na swoje własne życie, ile razy w naszym myśleniu o duchowości, w twoim i w moim życiu, chcieliśmy tak odlecieć, żeby duchowość stała się lekarstwem, ba, uzdrowieniem tego czegoś, co dla mnie jest trudne. Paweł pisze do Tesaloniczan, nie rób z duchowości czegoś takiego, bo ona nie służy do tego. Duchowość nie sprawi, że tak się zdysocjujemy, odfruniemy, zatopimy się w naszych modłach, że nagle trudności nie będą miały znaczenia. Cała nasza duchowość ma sprawić, że jeszcze bardziej będziemy zanurzeni w świecie. Świat nie jest zły. Świat jest niedoskonały, ale nie jest zły. Świat jest tą przestrzenią, w której możemy spotkać Boga, który nie objawi się w tym świecie w sposób doskonały. Tylko przez to, że kiedy zaangażujemy się w to życie, to zobaczymy drugiego człowieka, który będzie w potrzebie. I na tyle, na ile będę umiał zobaczyć drugiego człowieka w potrzebie, na tyle zobaczę Boga. Słyszycie, o jakim to jest Dniu Pana? Dzień Pana jest teraz, kiedy ty i ja potrafimy widzieć Boga. A widzimy Go wtedy, kiedy pozwalam sobie patrzeć na świat nie w sposób zamadlający rzeczywistość, tylko sprawiający, że wszystko w jakiś sposób żyje, modlę się. No chodzimy do komunii, przychodzimy na tą mszę świętą, słuchamy kazań. No to nie jest po to, żeby mi było cudownie i fajnie, tylko jeśli po cokolwiek to ma być, to po to, żebyśmy widzieli Pana w swoim życiu jeszcze bardziej. Żeby On był jeszcze bardziej obecny, ale nie w Najświętszym Sakramencie, tylko w twoim i w moim życiu. Bo to jest Dzień Pana. Dzień Pana jest w twoim i w moim życiu za każdym razem, kiedy widzimy Go w swoim życiu, a nie na mszy świętej. Tu jest 100%. I im dalej od ołtarza, to coraz mniej procent. Za drzwiami kościoła i przez internet nie chyta. Tam to w ogóle jesteście straceni. Wy pójdziecie do piekła, bo przez internet oglądacie, a dla nas jeszcze jakaś nadzieja jest. 300 lat gotowania w smole. Zobaczcie, my mamy takie wyobrażenia. No przecież to jest straszne, że sami sobie to zrobiliśmy, bo zaczęliśmy wszystko mierzyć, ważyć i lokować w czasoprzestrzeni. To nie jest o czasoprzestrzeni, to jest o tu i teraz. Tu i teraz jest dzień Pana, w którym kiedy to robię, widzę Go, doświadczam Go, spotykam Go. To jest drugie czytanie i dzisiejsza Ewangelia. Niektórzy mówili, że o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami. Jezus powiedział, przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. To, co powiedział Jezus, jest dla sobie współczesnych, ale to zobaczcie też trochę i dla nas, znaczy bardziej dla nich, jakby nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. To trochę tak, jakby ktoś nam powiedział, słuchajcie, no ale to już wiemy zasadniczo, że są rzeczy niezniszczalne. My już wiemy, że takich rzeczy niezniszczalnych nie ma. Żydzi wtedy byli przekonani, że niezniszczalny jest świat. My już wiemy, że świat możemy zniszczyć. Widzimy, jak dewastujemy kulę ziemską jako ludzie. I umiemy to zmierzyć, zważyć. Widzimy to na naszych oczach, się to dzieje. Sami to robimy. Sam to robię. Produkując ślad węglowy. Bez dwóch zdań. Dla Żydów nie do pomyślenia było, że świątynia jerozolimska może być zburzona. Ona jeszcze jest niedokończona. Skończono ją wbudować dopiero w 64 roku. Jesteśmy przed końcem wykończenia świątyni. Jezus nie będzie widział, jak ta świątynia jest wykończona. Umiera wcześniej. Dla Żydów ona jest nienaruszalna, nie tylko dlatego, że jest zbudowana z tak wielkich kamieni, tylko dlatego, że jest obietnicą wszystkiego, co ci Izraelici doświadczyli, znali w opowieści o Bogu. W świątyni jerozolimskiej przebywa Bóg Jahwe. Jak coś, miejsce, w którym przebywa Bóg, może być zniszczone? To jest niemożliwe. Kto może chcieć zabrać Arkę? Niemożliwe to jest. Jak jedyne miejsce na ziemi, gdzie można doświadczyć Bożego miłosierdzia, sprawiedliwości, w którym Bóg każdemu daje to, czego człowiek potrzebuje, miałoby zniknąć. To jest niemożliwe. No i teraz spotykamy się i zderzamy się właśnie z taką rzeczywistością, którą nagle w ten sposób słyszą Izraelici. Wszystko, na co patrzycie, zostanie zburzone. I teraz zróbmy taki eksperyment. A co jeśli Kościół, jaki znamy, zniknie? Nie będzie kościołów, nie wiem, wszystko jest burzą. I przerobią, tu będzie, nie wiem, hurtownia dźwigów. Tylko większe drzwi będzie trzeba wstawić i te dźwigi będzie można całe, w całości tu wstawiać. Ktoś będzie miał fajną, ładną hurtownię dźwigów. Co się stanie, jak większość nas, prezbiterów, zejdzie z tego świata, nie wiem, będzie jakiś pomór księży i wszyscy wymrzemy? Ja czasami uważam, że nasze panie kucharki chcą nas zamordować. Chcą nas rozsadzić od środka. W tym sensie tak dobrze gotują, to chcę wypowiedzieć. I wszyscy, to się wszystko rozsypie. Co by było, gdyby Jezus Chrystus, mówiąc o świątyni, chciał tobie i mi powiedzieć, wszystko to, co ci się wydaje, że jest, było i zawsze będzie, zniknie. Co się z tobą stanie? Gdzie będzie dzień Pana? Czy dniem Pana będzie to, że to zniknie? Czy w końcu zobaczysz, że dzień Pana to jest ten moment, że nawet gdyby to znikło i nie było w takiej formie, która ciebie zadowala, to ja będę pośród was. Będę razem z tobą. Bo to jest moja obietnica względem ciebie. Że dzień Pana to jest obietnica, że to jest mój dzień, to jest dzień, w którym ja jestem z tobą. Ja jestem z tobą zawsze. Nie w kościele, nie wtedy, kiedy się modlisz, tylko jestem zawsze. A zawsze się działy te rzeczy, o których usłyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii. Były wojny? Przez za czasów Jezusa była wojna. Rzymianie okupowali Izrael, mówiąc najprościej. No, ginęli ludzie. Co się zmieniło do dnia dzisiejszego? Za granicą giną ludzie. Były trzęsienia ziemi? No były, nadal są trzęsienia ziemi. Są kataklizmy? No są, są choroby? Są. No przecież Jezus nie sprawił, że choroby zniknęły. Nawet wojny żadnej nie uciszył. Co to za Jezus? Co to za Bóg? Zobaczcie, my mamy takie wyobrażenie, że chcielibyśmy, żeby tego nie było. A Ewangelia jeszcze nam dolewa oliwy do ognia i mówi, Jezus przyszedł, żeby poróżnić wszystkich w domu, miecz przynieść, a nie pokój. Już w ogóle wtedy nas wykrzacza do kwadratu i najlepiej, żeby tego fragmentu Pisma Świętego nie było. To nie jest o tym, jak to będzie wyglądało, tylko to jest opowieść o takim dniu w tobie i we mnie, w którym doświadczysz obecności Pana, który daje ci wolność, bo jest z tobą, w której możesz wybierać, będąc Jego córką, Jego synem. A nie, że musisz tu chodzić, żeby być Jego córką, Jego synem. Musisz jeść chleb, żeby potem być w niebie, bo jak nie daj Boże zgrzeszysz, nie zjesz, potrąci cię na przejściu dla pieszych, to gregorianka jak nic. 5 tysiączków trzeba wyskoczyć. Przynajmniej. Zobaczcie, my mamy takie rzeczy w głowie. No przecież to jest straszne. Chcemy kupić komuś, kto odszedł, niebo. Oj, za tą gregoriankę to w przedsionku może będzie niebo. Zobaczcie, my mamy takie wyobrażenie. Przecież gregorianka została wymyślona w słusznej sprawie. To dominikanie wymyślili notabene, żebyśmy mogli zbudować bazylikę w Rzymie. Wielką, przeogromną. W której byłem tylko raz i mam nadzieję, że nigdy tam nie będę, bo mi się nie podoba, może wam się podoba. Zobaczcie, mamy różne gusta. To nie, to wszystko jest ulotne. To nie ta rzeczywistość ciebie i mnie zbawia. Tylko wejście w taką relację z Panem, w którym On będzie dzisiaj w twoim i w moim życiu. Tobie dzisiaj i mi daje wolność w patrzeniu na życie. Tak, to jest tak trudne, dlatego musimy sobie to non-stop przypominać. Dlatego tu przychodzimy, nie że Kościół nas zbawia, tylko tu czujemy się jako wspólnota, do których Pan mówi, tam gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, jestem pośród was, żeby wam to przypomnieć. Po to się tu gromadzimy. Czy się mylę? Przychodzimy po to, żeby zjeść i być takimi doskonałymi. Tak się, nie wiem. Najpierw się trzeba wyprać. Tam jest pralnia. Od poniedziałku do soboty pierzemy. Od 16 do 18 w konfesjonale. Potem już jak się tak wypierzemy, to można zjeść. Tak jest wyprasowany stół, tak ładnie wszystko. Zobaczymy. My ciągle w tym kluczu jesteśmy. Że trzeba zasłużyć na miłość, na obecność Pana w moim życiu. Syn marnotrawny, ten, który roztrwonił majątek. Ten, który roztrwonił majątek, wiedział, że ojciec go kocha. Chciał zaszaleć. No roztrwonił majątek, no przykro, no stracił pieniądze. Dla niektórych z nas pieniądze są tak ważne, że jesteśmy w stanie kogoś wydziedziczyć, bo nam krzywdę zrobił. Pieniądze są ważne, żebyśmy się nie... Będziemy was dzisiaj prosić o pieniądze, żebyście nie zrozumieli tego źle. Na opak. Ten, który roztrwonił, poszedł w pewności bycia kochanym synem za czymś, co było w nim szalone. Sprawdzał granice. Jeśli ojciec mówi, że kocha, to trzeba by na pewno kocha. Tam, gdzie nie powinien już kochać. Już powinien mi wymierzyć sprawiedliwość. I z tym sobie nie poradził starszy brat, marnotrawny, który został z domu i zmarnotrawił całą miłość ojca. W ogóle jej nie zrozumiał, w ogóle jej nie zajarzył, bo chciał, żeby ojciec ukarał syna, bo roztrwonił majątek. No roztrwonił majątek, bez dwóch zdań. Mieli mniej. Ale co to ma za znaczenie dla starszego syna, jak starszy syn w ogóle z tego majątku nie chciał skorzystać? Tylko chciał, żeby ojciec miał... Mieć dla miecia. Tak jak pieniądze są do wydawania, zobaczcie, tak życie jest do przeżywania. I do przeżywania tego życia w takiej miłości, której wolność stanie się pewnością obecności Boga w moim życiu. Boga, który jest Ojcem, który kochając Ciebie i mnie zaprasza nas do tego, żeby dzień Pana był w Twoim i w moim życiu dzisiaj. I oto bardzo w tej liturgii prośmy.